Liposukcja, powiększenie biustu, plastyka brzucha to trzy najpopularniejsze operacje plastyczne w USA. W 2022 roku wykonano w Stanach Zjednoczonych około 1,5 miliona operacji plastycznych. Do tego dochodzą jeszcze zabiegi mniej inwazyjne, ponad 26 milionów rocznie. Dane pochodzą od Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastyków, największej tego typu organizacji na świecie. One pokazują, że ludzie coraz bardziej chcą lepiej wyglądać i lepiej czuć się we własnej skórze, komentuje wyniki prezes stowarzyszenia. Dziś porozmawiamy sobie o operacjach plastycznych z Moniką Amazur, mentorką i trenerką fitness, którą znacie z odcinka numer 209. Monika poddała się kilku takim operacjom, otwarcie o tym opowiada i dziś porozmawiamy o operacjach plastycznych, ale nie tylko.
Hej! Tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Moniko.
Witam.
Miło mi Cię powitać po raz drugi w podcaście Ameryka i ja. I od razu, zanim przejdziemy tak do takiego pytania, które myślę, no jest kluczowe w naszej rozmowie, to chciałabym Ci zadać najpierw takie. Czy uważasz, że lepszy wygląd przekłada się na lepsze zarobki?
Absolutnie. Absolutnie się z tym zgadzam. Lepszy wygląd, jeśli chodzi o to, jak się człowiek prezentuje, czy jak jest ubrany, czy jak ma włosy zrobione, a czy też jego fitness, na 100% przekłada się na lepsze zarobki.
To powiedz Moniko, bo opowiadasz o tym otwarcie, więc chciałabym Cię zapytać, ile miałaś w sumie operacji plastycznych i od czego to wszystko tak naprawdę się zaczęło?
Jak zacznę je wyliczać, to sobie wyobrażę, że ja jestem jakimś monstrum tutaj, a tutaj tak na dobrą sprawę to pewnie nikt by nie zauważył, jakby mnie poznał. No ale miałam operację powiększenia piersi w 2012 roku. Potem w 2018 naprawiłam sobie przegrodę w nosie i odrobinę pozmieniałam, jak wygląda, ale bardzo mało. To był 18. W 2019 roku zrobiłam sobie ząbki.
Ale to już nie była taka operacja plastyczna, prawda?
Bo to... No nie była, ale to dosyć duża zmiana wyglądu była, bo to jakby nie było na twarzy i zęby, no to cały przód. Także to było dosyć dużo zmiany. Operacja to nie była, ale taka dosyć skomplikowana procedura dwutygodniowa. Właściwie najdłużej zajęła z tych wszystkich innych operacji i procedur. I to było w 2019, zaraz przed pandemią. I później w 2023, zaraz po naszym nagraniu podcastu pół roku temu, zrobiłam sobie powieki i zmieniłam implanty, bo to już było 11,5 roku, więc wymieniłam implanty na nowe. Także to by było powiedzmy trzy operacje, no i te zęby, no i ta ostatnia operacja były dwie rzeczy razem. Także już jest lista.
To chciałabym, żebyśmy wróciły do tych początków, bo powiedziałaś, że pierwsza operacja była związana z operacją biustu i no dlaczego zdecydowałaś się wykonać tę operację? Co cię do tego skłoniło? W jakim momencie swojego życia wtedy byłaś? I czy było ci to do czegoś potrzebne, czy po prostu no, chciałaś takiej zmiany i tyle?
Było mi to do czegoś potrzebne, aczkolwiek nie było, ponieważ w tym czasie robiłam zawody kulturystyczne i jak się człowiek odtłuszczy i ćwiczy siłowo i ma mięśnie, no to się okazuje nagle, że biustu kompletnie nie ma. To się moja mama zawsze ze mnie śmieje, że oni mi dali dobre geny, ale ja to zrujnowałam fitnessem. No może zrujnowałam, no ale tak wyszło. I ja wtedy powiedzmy miałam chyba pewnie 29 lat i robiłam te zawody i większość dziewczyn, które robiły te zawody fitnessowe, bo to były takie kobiece zawody, to nie były takie kulturystyczne, się wygląda jak facet, to były takie dziewczyny, które są na okładkach magazynów fitnessowych, one wszystkie miały porobione te biusty. No ja bardzo, bardzo chciałam, ponieważ normalnie mi to przedtem mi to nie przeszkadzało, aczkolwiek jak zaczęłam ćwiczyć, no to się okazało, że kurczę, zniknęły mi te piersi kompletnie. I bardzo się obawiałam lekarza znaleźć takiego dobrego. Nie mogłam się jakoś znaleźć jakiegoś dobrego lekarza. No i z polecenia klientki właśnie poznałam tego mojego lekarza, który notabene zrobił mi wszystkie te operacje i przez wszystkie lata. I bardzo mu zaufałam. Pierwszym razem do niego poszłam, porozmawiałam, zapytałam zadałam mu wszystkie pytania, które miałam i odpowiedział mi na nie bardzo dokładnie. Był taki bardzo rzeczowy. Nikt by nigdy w życiu nie pomyślał, jakby zobaczył na ulicy go ubranego po doktorsku, że to on jest, robi operacje plastyczne, ponieważ wygląda normalnie, nie jest żaden tam z Hollywoodu, który wygląda, że sam zrobił za dużo operacji. Normalny facet, bardzo fajny i wtedy zrobił mi tą pierwszą operację w 2012 roku, ale to takie inne podejście wtedy miałam. Ja strasznie się obawiałam, co ludzie będą o mnie myśleli w pracy. Ja wtedy pracowałam na siłowni tylko i wyłącznie z kobietami, no więc zwalałam to wszystko na to, że robię zawody, więc muszę na zawody. A to nieprawda, nie musiałam na zawody, tylko nie chciałam, żeby wszyscy tam komentowali, ponieważ Boston, kiedy mieszkałam wtedy w Bostonie, jest taki dosyć konserwatywny i ludzie robią różne rzeczy, ale o tym otwarcie nie mówią. Więc też ja wyszłam z takiego założenia, że no zrobię to, ale zwalę to na zawody i dobra jest, jakoś będzie. Ja pamiętam, te moje współpracowniczki, właściwie koleżanki, trenerki zadawały im pytanie, no jak będziesz coś takiego robić, przecież to jest na całe życie i to takie jest straszne i co ludzie powiedzą. I to takie straszyły mnie, próbowały mnie przekonać, że to jest zła decyzja, no ale ja zrobiłam to, co zrobiłam. Bardzo się cieszę, że zrobiłam tak.
Czyli z tego, co mówisz, to był trochę taki pretekst, te zawody, w których startowałaś. Chciałaś to po prostu zrobić, żeby czuć się lepiej w swoim ciele.
Chciałam to zrobić, ponieważ w tym czasie nosiłam takie wypychane staniki, największe z Victoria's Secret. Chodziłam na zakupy szukać tych staników, ponieważ ja naprawdę nie miałam żadnego biustu. Kiedy można sobie wypracować, nie wiem, pupę, można sobie wypracować dobrą postawę czy ramiona, no to niestety ćwiczeniami biustu się nie naprawi, a jeśli coś, to jeszcze się zmniejszy. Także ja chodziłam w takich wypychanych stanikach i zawsze nosiłam golfy, albo takie nawet z krótkim rękawem, ale też golfy, bo te moje staniki to były tak jakby protezy były, bo to takie z gąbki nosiłam te wypychane, więc bardzo się cieszyłam, jak to załatwiłam, ponieważ przestałam po prostu używać tych koszmarnych, wypychanych staników i to też taka notka tutaj, że ludziom się zazwyczaj wydaje, no może takim, którzy są zazdrośni, czy jacyś tacy patrzą na to z góry, że jak ktoś sobie zrobi operację plastyczną, to teraz, czy biustu, czy będzie teraz na golasa biegał, albo jakieś tam dekolty wywalał, a to nieprawda. Ja po prostu czułam się jakby, okej, teraz jest ta część ciała, która tam miała być, tylko po prostu jej nie było z jakiegoś tam powodu.
No, powiedziałaś, że na początku no, miałaś ten pretekst taki, żeby to zawody, że bałaś się, co ludzie powiedzą. No ale dziś opowiadasz o tym otwarcie, dlatego też zaprosiłam cię do tego odcinka, bo mówisz o tym tak bardzo otwarcie. I no, wiesz, operacje plastyczne są trochę takim tematem tabu. Nie każdy chce mówić o tym otwarcie. Zresztą wspominałaś o tym, odnosząc się do Bostonu, że jest taki konserwatywny. Dla mnie to jest okej, jeżeli ktoś po prostu nie chce o tym mówić, bo każdy ma prawo o tym, żeby albo mówić, albo milczeć. Co się wydarzyło w twoim życiu, że ty postanowiłaś opowiadać o tym tak otwarcie?
To się wiąże z tym, co ja robię zawodowo i z fitnessem, a mianowicie to, że klientki często do mnie przychodziły ze zdjęciami różnych influencerów czy modelek i pokazywały mi je jako to ich wzór do naśladowania, czy że chciały tak wyglądać. No i niestety okazuje się bardzo często, że wielu tych influencerów czy ludzi, którzy może teraz już nie, ale powiedzmy 10 lat temu to tak na pewno, no ludzie robią różne operacje, zastrzyki, powiększenia tego, tamtego i siamtego, a o tym nie mówią. No i później przychodzą takie zwyczajne panie i chcą wyglądać tak jak ich idol na internecie, a się okazuje, że idol, no nie da się tego załatwić, jeśli idol nie powie tego otwarcie, że to nie jest od ćwiczenia. No może ćwiczenie pomoże, ale to też jest operacja. Więc widziałam po klientkach, że wiele razy były bardzo smutne i zdezorientowane, dlaczego one nie mogą takich mieć rezultatów od ćwiczeń, na przykład małej talii albo wielkiej pupy. Bo wiadomo, ja pracuję z dziewczynami i kobietami z całego świata, więc, że tak powiem, standardy wyglądu czy piękna są inne w każdych krajach, więc nie mogłem sobie poradzić z tym, że niektóre rezultaty nie były dla nich dostępne ćwiczeniami. No i nie zdawały sobie sprawy z tego, że te rezultaty tych ludzi, to nie było od ćwiczenia czy od jedzenia, tylko właśnie było od operacji. Od tego się tak zaczęło, że stwierdziłam, że ja też otwarcie od razu mówiłam a propos tego, że ćwiczenia biustu ci nie zmienią i nie podnoszą go, nie zmienią, nie poprawią rozmiaru, więc ja ci mogę z wszystkim pomóc, z pupą, z talią i z postawą, ale na przykład biustu tego już nie naprawimy, albo czy skóry po jakiejś dużym odchudzaniu, czy po dzieciach, po ciąży, ćwiczenia tego nie naprawią i chciałam być bardzo otwarta i szczera z tym, co ja robię, właśnie żeby raz uświadomić ludziom, że niektóre rzeczy są niedostępne z ćwiczeniami i jedzeniem, a druga rzecz to jest taka, że jeśli coś ci się nie podoba, no to idź to napraw i tyle. Wszystko jest dla ludzi.
Czyli to jest trochę taka twoja strategia biznesowa, można powiedzieć.
No, szczerość jest taką strategią, dlatego że wiele, wiele rzeczy, ja też bym niczego nie zrobiła sama sobie, co się da naprawić ćwiczeniami i jedzeniem. Czyli nie zrobiłam jakiejś liposukcji, nie zrobiłabym, nie wiem, implantów pupy czy jakichś innych mięśni, bo to przecież teraz można sobie wszystko wszczepić. Nigdy w życiu bym nie zrobiła czegoś, co się da załatwić na siłowni albo w kuchni. Aczkolwiek jak ktoś chce, no to się robi, ale ja uważam, że to się da załatwić ćwiczeniami i jedzeniem, nie ma problemu. Natomiast wszystko to, czego się nie da, no to idź sobie zrób, ja ci będę kibicować, bo uważam, że raz się żyje i naprawiajmy. Żyjmy w pełną szczęścią życia. Jeśli komuś odstają uszy i mu to przeszkadza, no to niech sobie je naprawi, albo mu się nos nie podoba, albo coś tam mu powieka opada. No to sobie napraw i do widzenia, a nie podchodź do tego z takiego założenia, że no teraz już tak jest i do widzenia, nic nie będzie.
A czy czułeś czasami, że ktoś cię ocenia z tego powodu? Że zrobiłaś sobie operację i że mówisz o tym otwarcie.
Może mnie oceniają ludzie, aczkolwiek to, co ja widzę, to bardzo pozytywny odzew, tak prywatnie na przykład na Instagramie, gdzie dziewczyny się odzywają do mnie, och, wiesz co, dziękuję ci bardzo, bo poszłam na konsultację i zrobiłam sobie operację nosa, albo poszłam i zrobiłam sobie botoks, albo poszłam i zrobiłam sobie coś. Ostatnio nawet mój klient, mężczyzna, który odezwał się do mnie i podziękował mi za to, że się podzieliłam moimi przebojami na moim podcaście a propos operacji, bo on sobie zrobił przeszczep włosów i stwierdził, że był taki bardzo, bardzo chciał to zrobić, ale się obawiał i moje podejście go przekonało. Także może mnie tam ludzie oceniają gdzieś prywatnie, aczkolwiek nie słyszałam nigdy jakichś takich negatywnych opinii publicznie, czy ktoś mi tam, nie wiem, nie napisał, a z kolei prywatnie odzywają się i albo mi dziękują za to, że się tym dzielę, albo mi się pytają, jak to się toczyło, albo dlatego nagrałam też te moje podcasty, właśnie dwa o tych operacjach, żeby wyjaśnić ludziom i przybliżyć, jak to wyglądało. Także może mnie oceniają, ale to mi się wydaje, ludzie oceniają, którzy albo by chcieli zrobić i się boją, albo by chcieli zrobić albo i nie mają pieniędzy, albo by chcieli zrobić ich partner, czy mąż, czy żona mówi, że zwariowali. Bo ci ludzie, którzy są zadowoleni z siebie, to nie oceniają. Mnie się wydaje, że nie oceniają.
To Moniko, tak od razu przy okazji wspomnij, co to są za podcasty. Ty masz swój podcast, on jest w języku angielskim, ale jeżeli ktoś by chciał posłuchać tutaj bardziej szczegółowo więcej, to od razu powiedzmy, gdzie tego może posłuchać.
Tak, ja mam podcast wszędzie tam, gdzie jest dostępny podcast, na Apple i na Spotify i się nazywa The Monica A. Mazur Podcast, czyli Monika A. Mazur Podcast. I tam zrobiłam dwa odcinki, jeden o operacjach, które miałam wcześniej i drugi dosłownie nagrałam w dzień, kiedy miałam właśnie we wrześniu te dwie operacje tych oczu i zmiany implantów, żeby przybliżyć ludziom, jak to wygląda i jakie to jest, no takie łatwe, no łatwe. Ja nawet nie brałam żadnych leków przeciwbólowych po tej operacji we wrześniu, także to było takie niesamowite, że miałam tutaj nacięte oczy, nacięte klatkę piersiową i nawet żadnych, nie wiem, Tylenolów, ani żadnych innych takich zwyczajnych z apteki nie brałam leków, bo to takie było łatwe i nie było problemu.
To powiedz, która z operacji była dla ciebie taka najbardziej znacząca, kiedy poczułaś, że ta zmiana naprawdę zachodzi i w tobie, i przekłada się na twoją pracę, to ta pierwsza, kiedy zdecydowałaś się na korektę biustu?
Chyba mi się wydaje, że ta ostatnia, dlatego że tutaj ostatnie to już tak otwarcie o tym wszystkim mówiłam. I ta pierwsza operacja biustu to była taka, ach, co oni o mnie powiedzą, jak to będzie, czy klientki będą mnie oceniały, czy koleżanki w pracy będą mnie oceniały, to tak nie za bardzo. Później nos, to było tak bardziej funkcjonalnie, bo jak się wyprowadziłam z Bostonu do Connecticut, to nagle się okazało, że miałam alergię non-stop, że nie mogłam oddychać i moje spanie takie było nie za bardzo.
Ale rzeczywiście to miałaś, czy też tak było jak w przypadku biustu, że no tak sobie znalazłam taki powód, żeby to zmienić, że alergia?
Miałam i do tego stopnia, że właśnie to mnie popchnęło, a nie to, że wygląd nosa mnie denerwował, czy gdzieś tam wpływał na moje samopoczucie. Było to właśnie tak bardzo funkcjonalnie, ale później też się okazało, że jak zrobiłam ten nos, to stwierdziłam, och, teraz się okazuje, że mogę profil z prawej, profil z lewej, profil z przodu, z tyłu, z boku i nie ma problemu, a kiedyś nie uznawałam.
Czyli też przy okazji ten wygląd nosa trochę został zmieniony, to nie jest tylko tam
trochę
przegroda?
Tak, przegroda, ale odrobinę się też zmienił, ponieważ jak miałam 12 lat, to wywróciłam się na lodzie, robiłam piruety i zmomałam ten nos, ale wtedy nie chciałam go w Polsce mieć dotykanego, bo powiedziałam, że wszystko będzie okej. No ale się okazało, że te chrząstki się tam pomiażdżyły, więc ponaprawiał mi je ten doktor i wszystko było super. I ta ostatnia, mi się wydaje, dlatego że raz wymieniłam te implanty na nowe, ponieważ chciałam, żeby to tak jakby posprzątać, żeby zacząć od nowa. Nie miałam żadnych problemów z nimi, wszystko było super. Natomiast tak jak mi doktor mój wyjaśnił, że no to po 10 latach mogą się jakieś komplikacje zacząć, więc jak ją wyciągną, wsadzą nowe, to jak gdyby się ten zegarek zaczyna, licznik od nowa. Więc mówię, dobra, to zrobimy. I te oczy mnie tak bardzo wkurzały, bo wydawało mi się, cały czas na wideo jestem, albo z klientkami, albo na mediach socjalnych. I mnie to tak wkurzało, przyklejałam też sztuczne rzęsy i to takie było, co chwilę to miałam, no to wiadomo, jest twarz, co chwilę miałam to na wideo.
Cały czas to
i
widziałaś.
Tak, non stop to widziałam i stwierdziłam do tego stopnia, że pojechałam na kołnię mojego bratanka i robiłam mamie mój makijaż. Mówię, kurczę, ty masz 65 lat i ty oczy masz lepsze niż moje. Ona mówi, no tak, to tatuś ma, to jest genetycznie, babcia miała. Mówię, no to ja sobie obetnę te oczy i tyle. Także to, wydaje mi się, że ta ostatnia operacja najbardziej wpłynęła na to wszystko, dlatego że raz, zdrowie i właśnie zmienienie tych implantów, a dwa, takie, no czuć się młodziej. Ja teraz mam 41 lat i w przeszłości te operacje to były takie właśnie, a tutaj sobie coś poprawię, żeby sobie oddychać lepiej, a tutaj sobie poprawię trochę, żeby się czuć trochę lepiej, a to takie było naprawdę, och, tu jest coś, co mnie wkurza na twarzy, to zmienimy. No i teraz się śmieję, jak idę do tego mojego lekarza, mówię, no to pewnie zobaczymy się za parę lat, jak coś mnie następnego będzie wkurzało. No.
A już wiesz, co będzie cię wkurzało? Czy już masz jakiś konkretny plan, czy na razie nie ma o czym rozmawiać?
Wszystko jest okej na razie. No mówię, to pewnie coś na później, jak mnie zacznie wkurzać, bo tak jak mówię, w ciele zmieniać nic nie będę, ja dzieci nie miałam, mieć nie będę, więc jeśli chodzi o skórę, czy tam brzuch, czy jakieś inne miejsca, to wszystko jest okej, więc to pewnie na głowie musi być gdzieś.
Z tego, co mówisz, no to wygląd jest dla ciebie bardzo ważny, bo twój wygląd jest no twoją wizytówką, bo to, jak ty wyglądasz, jak wygląda twoje ciało, przekłada się na to, czy będziesz miała klientki i klientów.
Tak, to jest prawda. I ja myślę, wydaje, że można na to spojrzeć z dwóch stron. Z jednej strony, jak się dobrze wygląda, no to wiadomo, ludzie patrzą, oglądają i chcą zatrudnić kogoś, kto dobrze wygląda, bo wiedzą, że jeśli ktoś o siebie zadba, to o nich też zadba i będzie wiedział jak. To zwłaszcza się przekłada na ten fitness i to, żeby dobrze wyglądać i ćwiczyć samemu, jeśli się kogoś będzie uczyło fitnessu. Aczkolwiek ja z tego na to patrzę trochę inaczej, a mianowicie jak się człowiek sam ze sobą dobrze czuje, to on jest otwarty do ludzi, jest otwarty na różne opcje, nie wiem, połączenia się właśnie na wywiady, na jakieś podcasty, na jakieś imprezy i nie ma czegoś takiego, że ten wygląd go stopuje. Ponieważ często przychodzą do mnie kobiety i mężczyźni też, którzy pracują w dużych firmach, którzy muszą przemawiać między ludźmi, czy jakieś wystąpienia robić, czy jakieś przemówienia i albo na przykład sobie zdają sprawę, że ich postawa nie jest taka, jak była kiedyś, postura i są zgarbieni, a nie chcą tak wyglądać, albo przytyli i się niedobrze ze sobą czują. Także wydaje mi się, że raz, no to pewnie można zrobić sobie metamorfozę i dobrze wyglądać z włosami i z sukienką i z ciuchami i z perfumami, to raz. I ludzie będą inaczej ciebie postrzegali, jak będziesz zadbany czy zadbana. Aczkolwiek ja na to patrzę właśnie z tej perspektywy siebie samego, ponieważ nie mamy za bardzo wpływu na to, jak nas ludzie będą postrzegali, ponieważ ktoś może powiedzieć, o co to za jedna taka wysportowana, to za bardzo męsko wygląda na przykład. Ale ja się z tym dobrze czuję. Ja mam podejście takie, że ja się dobrze ze sobą samą czuję, więc mój wygląd jak gdyby mnie nie stopuje, żeby pójść tam czy siam, zagadać do kogoś, bo wiem, że nie mam żadnych jakichś takich oporów z powodu tego, że, no, że się niedobrze ze sobą czuję po prostu.
To chciałabym teraz chwilę porozmawiać o operacjach plastycznych w Stanach, bo myślę, że to będzie też taki ciekawy wątek dla naszych słuchaczy w kontekście opieki. po operacji, bo no wiadomo, za operacje plastyczne płaci się z własnej kieszeni. Są tam jakieś wyjątki, ale tak zasadniczo trzeba za taką operację samodzielnie zapłacić. Myślę, że to jest wszędzie, tak? I w Polsce, w innych krajach, i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach, nawet jak idziesz do szpitala na jakąkolwiek operację, nie mówię tutaj o operacji plastycznej, tylko takiej no, regularnej operacji, pobyt w szpitalu jest zawsze ograniczony do minimum, bo to są koszty i firmy ubezpieczeniowe, wiadomo, nie chcą pokrywać dużych kosztów, tylko chcą je minimalizować. To powiedz, jak to było w przypadku twoich operacji w prywatnej klinice w Stanach? Czy zostawałaś chociaż na jedną dobę przy którejś z operacji, czy zaraz po operacji kilka godzin i cię wysyłano do domu i tam sobie już tam jest rekonwalescencja?
Kochana, jesteś jeszcze nie za bardzo świadoma, co się z tobą dzieje i już cię wysyłają do domu. Więc to tak wygląda. Chociaż ja powiem szczerze, mnie się to podobało bardzo, dlatego że tak. Po pierwsze ten doktor, z którym ja współpracuję, no tak, jestem teraz zatrudniona u niego, mam kartę z tego klienta, żartuję, ale tak prawie. To oni mają takie miejsce w Bostonie, gdzie robią te operacje, że tak powiem, w piwnicy budynku, w którym przyjmują na te wizyty. Także to jest bardzo fajne, ponieważ z tego, co się dowiedziałam od klientek różnych moich, które pracowały ze mną przez wiele lat, to wielu lekarzy ma także, ma piękną, gdzieś piękne biuro, czy jakiś taki office, gdzie ciebie widzą na konsultacje, a potem idziesz do zwyczajnego szpitala na operację. A ja tak za bardzo nie chciałam, ponieważ mówię, kurczę, tutaj ludzie będą się rodzili, umierali i przychodzili na jakieś no, ciężkie rzeczy, a ja tu przychodzę sobie piersi zrobić. No to będzie taki trochę śmiechu warte, no nie? Nie chciałam do takiego miejsca iść. Więc bardzo mi się podobało to, że u mojego lekarza właśnie się idzie na tą konsultację w tym samym miejscu, gdzie się robi te operacje. I to tak wygląda i za każdym razem tak to wyglądało, także ja tu już teraz znam tą procedurę tibes topes, więc się przychodzi rano. Oczywiście jest się tam wykąpanym, żadnych make-upów się nie ma, kąpie się w specjalnych jakichś tam płynach, które dają. Oczywiście nic się nie je, bo każde z tych moich operacji było pod narkozą. Minus te oczy nie musiały być pod narkozą, no ale oczywiście, że ja robiłam je razem z biustem, więc były razem, więc był pod narkozą. Więc przychodzi się rano i robią tą operację. Bardzo fajnie jest, ponieważ jest ten doktor, jak tam musi coś narysować na tym ciele, to rysuje sobie jakieś tam linie i kropki, co tam będzie ucinał czy wymieniał. I przychodzi twoja pielęgniarka i twój anestezjolog i masz swoje, że tak powiem, osoby. Także to nie jest tak, że tam jesteś w przelocie. Wszyscy, którzy są wokół ciebie, to są na operacje plastyczne, więc tam nie ma czegoś takiego, że ktoś przyszedł na jakieś tam ciężkie operacje, czy będzie miał coś tam innego robionego, tylko wszyscy są na operacje plastyczne. Także taka ogólna atmosfera jest bardzo pozytywna. Wszyscy są zadowoleni, że tam są, bo wszyscy sobie wybrali, żeby tam być. I ta operacja się odbywa 2-3-4 godziny i ciebie budzą. I ktoś, kto ciebie przywiózł na tą operację, dostaje telefon, że o tym czy tamtym czasie ma przyjechać ciebie odebrać i pielęgniarka cię wyprowadza i jedziesz do domu. Także ja po mojej pierwszej operacji biustu, to nie było tak, jeszcze nie było za bardzo Instagramu, ale po mojej operacji nosa, no to ja po prostu wziąłam mój telefon i ja robiłam wideo i wrzucałam je na Instagrama, jak ja jeszcze byłam cała nieświadoma, co się ze mną dzieje.
To miałaś już chyba ten gips już miałaś na nosie, prawda?
Na nosie miałam gips, już mnie ubrali, a ja tutaj zaczęłam wrzucać wideo, że ach, jestem taka nawalona, nie wiem, co się ze mną stało, bo ja alkoholu nie piję, więc ja nigdy nie jestem jakaś pijana, więc po tej narkozie taka nie za bardzo obudzona. No więc zaczęłam robić wideo, opowiadać tutaj, tak było, siak i w ogóle. Także wyprowadzają cię dosłownie z tego, to nie jest szpital, więc z tego miejsca, gdzie tam operacja jest zrobiona i zabiera cię ktoś, kto cię przywiózł do domu. Oczywiście, że nie może być jakiś taksówkarz czy jakiś Uber, tylko musi to być osoba, która cię zna, dajesz jej numer telefonu czy jego numer telefonu, jak cię przywozi, no i zabiera cię do domu i lekarz do ciebie dzwoni później po południu i następnego dnia, żeby zobaczyć, jak tam się miewasz. Jeśli potrzebujesz recepty na jakieś silne leki przeciwbólowe, to dostajesz je i możesz je sobie odebrać zawczasu. To też jest temat rzeka, ponieważ ja nie używam tych leków, bo to są strasznie mocne. Po nich nie można ani kierować, ani żadnych maszyn używać. Ja nie lubię, bo to się człowiek czuje, jakby latał i lewitował. To nie moja bajka, że tak powiem, więc ja tego nigdy nie używałam. I właściwie raz jedną tabletkę wzięłam z tych silnych leków przeciwbólowych i oni bardzo chętnie dają te tabletki, aczkolwiek ja teraz już nie chciałam. No i tyle, jedzie się do domu, więc jak we wrześniu miałam tę operację pół roku temu, no to operacja była o 6 rano, a ja o 2 po południu już byłam u mnie w domu w łóżku, sobie siedziałam. Także 3, 2, 1 i tyle.
A nie było to dla ciebie, no bo już za kolejnym razem to byłaś przyzwyczajona, że taki to jest standard w Ameryce, a czy za pierwszym razem nie było to dla ciebie, no lekko szokujące, bo jednak to jest operacja i że kilka godzin tak naprawdę po operacji, gdzie no masz nacięcia na klatce piersiowej, ktoś cię wysyła od razu do domu i no, masz tutaj tabletkę przeciwbólową i sobie tam radzi sama.
Szczerze mówiąc nie, ponieważ ja wolę w domu, że tak powiem, w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, w swoim miejscu, w swoim łóżku. No nie wiem, może jak ktoś ma jakieś takie te operacje, nie wiem, liposukcji albo jakichś takich, nie wiem, po wielkich odchudzaniach, takich dużych, jak ludzie tracą 100 funtów, to jak, nie wiem, ktoś skórę, jak się usuwa, to może takie, jak człowiek jest w takim naprawdę bólu, że potrzebuje takiej opieki, ale ja nie potrzebowałam.
Ale po liposukcji też się nie zostaje?
Ja nie wiem. Boli strasznie, nie wiem, nigdy nie próbowałam, nie próbować nie będę, ale się też nie zostaje, nie.
O, to ciekawe. Nie. No bo to jest, liposukcja to jest chyba jednak poważna, dosyć, znaczy poważniejszy zabieg niż te, o których rozmawiałyśmy do tej pory. No wydaje jeżeli się nie zostaje w Stanach, no to już grubo powiedziałabym. Chociaż wydaje może to nie jest właściwe słowo.
No, grubo to nie. W zależności, wydaje mi się, ile tego tłuszczu jest usuwane i gdzie i jak, ponieważ miałam klientkę, która zanim zaczęliśmy pracować, zrobiła taką operację, ale ja bym tego nigdy nie robiła, dlatego że ten tłuszcz gdzieś później indziej się pokazuje. No więc co z tego, że jest talia szczupła, jak plecy do góry ma i ramiona, i ręce, ten tłuszcz jak gdyby się tak przemieszcza. Też miałam kiedyś klientkę w Bostonie dawno, dawno temu, która zrobiła operację, właśnie taką liposukcję na nogach, tak między nogami i na zewnątrz. I później ten tłuszcz tak się śmiesznie odkładał, że tak jak dzieci małe, niemowlaki mają takie rolki przy kolanach, no to ona takie zaczęła mieć rolki od tego, więc...
Bo on
ja
się
tak
nie odkłada już w tych miejscach, skąd został odessany, tak?
Tak, gdzieś indziej się odkłada. Także ja nigdy w życiu bym nie zrobiła właśnie żadnych liposukcji i żadnych takich... No popularne są teraz te transfery tłuszczu, że biorą tłuszcz skądś i na przykład wsadzają go w pupę. Nigdy w życiu to wszystko się ćwiczeniami robi. W moim życiu to się wszystko ćwiczeniami robi. Także ja mam takie bardzo podejście do tego, że jeśli się to da załatwić na siłowni albo w kuchni, mimo że to może zająć miesiące czy tam lata nawet, to będziemy to tak załatwiać. A te rzeczy, których się nie da załatwiać, nie wiem, nos, czy właśnie oczy, czy biust, no to dobra, to lekarz pomoże.
Moniko, wspominałaś tutaj, że nie pijesz alkoholu. Czy w ogóle nie pijesz alkoholu?
Może tak raz na rok, ale to nie opyla mi się, że tak powiem. Kalorie, wolę zjeść sobie drożdżówkę.
A, no to rozwiń to, nie opyla mi się, bo to jest właśnie ciekawy wątek.
No ja podchodzę do jedzenia tak samo, jak podchodzę do wydawania, jak ktoś może podejść do wydawania pieniędzy, a mianowicie, że jak mamy kaloryczny budżet na dzień, no to możemy zadecydować, jak go będziemy wydawać. Więc ja wolę go wydać na jedzenie, aniżeli na picie, to raz. Dwa, to taka jest anegdota trochę ćwiczeniowa, ale tyle lat już pracuję z ludźmi, jeśli chodzi o fitness. Większość to są kobiety, więc jeśli ktoś pije alkohol tak regularnie, to nie widziałam jeszcze kogoś, który miał świetną talię, kto pije alkohol regularnie. Zwłaszcza po 35, po 40, ten tłuszcz się odkłada na brzuchu u kobiet i u mężczyzn też. Także to też wpływa na ten mój wybór. No i trzecia rzecz, to ja bardzo lubię takie życie, po angielsku by to się powiedziało consciously living, czyli takie bardzo świadome. Uh-huh. Nie lubię takiego omamiania się, także tak jak wspominałam, środków strasznych, mocnych, przeciwbólowych nie lubię, żadnych alkoholi, żadnych, nie wiem, gdzie tutaj mieszkam, można używać marihuany, też tego nie używam. Nie lubię żadnego omamiania się, także ja bardzo lubię takie świadome życie, wiem o co chodzi i tyle.
Czyli rozumiem z tego, co powiedziałaś, to jesteś osobą, która liczy kalorie. To jaki jest twój budżet kaloryczny dzienny?
Nie liczę ich, tylko patrzę na to, skąd one się biorą.
Okay.
Więc liczyć nie liczę, ale patrzę na to, skąd one się biorą. Czyli jeśli bym miała zadecydować pomiędzy winem a drożdżówką, czy jakimś amerykańskim brownisem, to wolę to ciasto czekoladowe, a nie drinka. Także wolę to. No i tak wybieram z wszystkiego, także nawet nie o to chodzi, że jakieś tam specjalne, nie wiem, białkowe odżywki jem, czy jakieś takie super, super zdrowe, tylko tak właśnie wybieram, co jest dla mnie bardziej warte.
Czyli rozumiem, że jesteś taką fanką albo może wyznawczynią filozofii, w życiu można mieć wszystko, ale nie wszystko naraz.
Absolutnie. Jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o ciało, jeśli o wszystko, tak, zgadzam się, absolutnie się zgadzam.
To powiedz, Moniko, jakie są największe wyzwania dla ciebie związane z utrzymaniem zdrowego stylu życia i tej formy, no jako fitness coach? No bo ty musisz.
Muszę, ale też lubię. Były takie lata, gdzie się skupiałam bardziej na pracy i pomaganiu ludziom i nad sobą nie pracowałam. I zaraz się przekłada, tak jak wspominałam, na to, że się człowiek, no ja niedobrze ze sobą czułam, mniej pewności siebie, nie chciałam się pojawiać na jakichś spotkaniach osobistych, tuż mówiąc o tym, jak zaczęliśmy pracować przez internet po COVID-zie, więc nie było to dla mnie jak gdyby warte nie skupiać się na sobie, ponieważ wpływa to na moje samopoczucie, na mój styl bycia. Więc to za drogie dla mnie jest, tak jak mówię o tym kalorycznym budżecie, za drogie to jest, więc muszę być swoim priorytetem. A jeśli chodzi o moje największe wyzwania, no to ja jestem strasznym nocnym markiem i jestem bardzo, bardzo świadoma, sen jest bardzo ważny, jeśli chodzi o figurę i o zdrowie, i o metabolizm, no i trzeba chodzić wcześniej spać, no ale dla mnie wcześniej to jest północ, więc niestety nad tym pracuję całe życie i ostatnio właśnie się zastanawiałam, nie mam żadnych złych nawyków. Nie palę, nie piję, nie używam żadnych używek, nie wiem, jestem bardzo zorganizowana. Mój styl życia jest super, jeśli chodzi o wszystkie te aspekty, aczkolwiek to spanie to jest zawsze moja pięta achillesowa, od zawsze była. No i no jestem taki nocny markiem, no nie potrafię tego zmienić.
Ale śpisz za mało? Czy po prostu chodzisz późno, a potem wstajesz później?
Chodzę późno, no i trochę późno wstaję, tak zorganizowałam sobie ten styl życia, ale no czasami, na przykład wczoraj pracowałam nad programami treningowymi na nowy miesiąc dla klientek, no i poszłam do spania o 3 w nocy, no przecież to jest normalnie, ach, szkoda gadać.
Moniko, chciałam jeszcze wrócić do tego wątku operacji plastycznych, ale bardziej nawiązać do tej pierwszej, bo teraz już mówisz o tym bardzo otwarcie. Zresztą relacjonowałaś na Instagramie, widziałam. Mm-hmm. Pokazywałaś siebie, jak wyglądałaś po zabiegach, niczego nie ukrywałaś, byłaś jak otwarta książka. No ale wspominałaś, że ta pierwsza była taka, ojejku, a co ludzie pomyślą? I no troszeczkę to ci może spędzało sens powiek, że bałaś się tego oceniania. I ja pamiętam kiedyś, już wiele lat temu, czytałam taki artykuł, że chirurdzy plastyczni w Hollywood, którzy robią operacje plastyczne gwiazdom, osobom znanym, które zazwyczaj nie dzielą się tą informacją. Wszystko jest w ogóle owiane tajemnicą, potem wciskają nam te wszystkie kity, że krem nawilżający kładą na twarz, tak, a tu był lifting i pełno innych zabiegów, żeby wyglądać tak młodo, jak się wygląda. Ale żeby odwracać uwagę, to się wtedy albo na przykład bandażuje komuś rękę, albo nogę, zmienia się kolor włosów, fryzurę, żeby odwracać uwagę od tego, co się tak naprawdę wydarzyło, czyli nastąpiła zmiana wynikająca z ingerencji chirurgicznej, plastycznej. Czy ty, jak miałaś swoją pierwszą operację, to miałaś również coś takiego, że zakładałaś jakieś bluzki, żeby nie było widać, robiłaś coś, żeby odwracać uwagę od tego, że zdecydowałaś się na ten zabieg, żeby nie pokazywać tak na początku, no bo później musiałaś tak, jeżeli jechać na zawody, no to wiadomo, strój bikini i cała sylwetka była eksponowana, ale czy te początki były takie, że może tak, no tak, żeby lepiej się poczuć, wejść w zmiany takiej transformacji nie tak na ostro?
Jeśli chodzi o klientki, to wszystkie wiedziały o tym, co ze sobą robiłam. Także dziewczyny, to było takie trochę śmieszne, bo niektóre, a mogę dotknąć, a mogę zobaczyć. I pamiętam, jedna z tych, wszystkie tak dotykały na górze, tutaj przy dekolcie, no tam palcem wskazującym mi tutaj pomacały i tyle. A była taka jedna, która mówi, dobra, mogę dotknąć, jak mnie wzięłaś, mówię, co ty robisz? No ale to było dla nich takie fascynujące, bo też dziewczyny nie znały nikogo, kto by taką operację zrobił. Aczkolwiek wspominam jedną rzecz, a mianowicie ja wtedy miałam, tak jak wspominałam, miałam 29 lat i ja chodziłam na randki, więc na te randki właśnie się bardzo ubierałam. W sensie takim, żeby się to pozakrywać. Bo nie chciałam ja już wtedy wyglądałam, ja zazwyczaj tak wyglądam trochę, nie powiem, że sztucznie, tylko tak, jak to jest możliwe, ponieważ ja mam bardzo małą talię, dosyć dużą pupę, bardzo dobrą postawę, także, znaczy posturę, więc się nie garbię, więc ludzie zazwyczaj tak nie wyglądają, a to jest od ćwiczenia po prostu.
A ile masz wzrostu, chciałam zapytać?
1,72 m.
Okej. Okay. Mhm.
I nie mam pojęcia, ile waży w kilogramach. W funtach powiedzmy 150-155, w zależności od dnia, ile się najadłam poprzedniego dnia.
No to tak 60, jeżeli 150, to by było tak około 65-6 kilogramów.
Także za dużo jak na polskie wymiary. Powinna pewnie z 50 mieć, no ale dobra.
Ale masz 172 centymetry wzrostu, więc halo, bez przesady.
No to też prawda. Także, ale w Polsce mnie nigdy nie interesowało to, jak mieszkałam. W Polsce nigdy mnie interesowało, ile ważyłam. Chodziło bardziej o ten wygląd i ćwiczenia. Także jeśli chodzi o wracając do tego pytania, no to mówię, tak jak na randki chodziłam, to się bardzo przykrywałam, żeby nie było, że tutaj eksponuję się i, bo tak jak mówię, już dosyć wyglądałam sztucznie, ale właśnie mówię, nie sztucznie, tylko tak nietypowo. No,
nierealnie
widać,
może, bo sztucznie to tak źle brzmi chyba. Nierealnie? Tak, że...
Nierealnie tak, no tak jak figura...
Jak postać z kreskówki,
tak?
Tak,
jak
narysowana.
Jak Wonder Woman.
O, no super, wiesz. One tam ćwiczą ostro, żeby tak wyglądać.
No. Także o to mi właśnie chodzi. Ja te wszystkie operacje i to wszystko, co ze sobą zrobiłam, czy robię, czy będę robić, to ja bardzo chcę, żeby tylko podkreślało to, jak ja naturalnie wyglądam, a nie... żeby to zmieniało bardzo, jak ja wyglądam.
Także... Poczekaj, bo ty zaczęłaś mówić, że jak chodziłaś na te randki, to wiesz, i dla mnie to było tak, no zakładałam praktycznie worek na ziemniaki, żeby nikt mnie nie widział, tak?
No nie, kontynuowałam z tymi golfami i nie, żeby tam jakieś tutaj jakieś, no nie wiem, no zakładałam te golfy tak, jak zakładałam wcześniej. I zajęło mi jak gdyby to trochę, żeby zmienić ten styl ubierania się, bo ja po prostu byłam przyzwyczajona, że no jak sukienki, to muszą być jakimś golfem albo zaraz pod całą szyję, bo wcześniej to ja nosiłam takie te staniki wypachane, więc nie mogłam chodzić z dekoltem, bo tam nic nie było w tym staniku.
A lubisz jeszcze golfy, czy już po prostu
bardzo
koniec?
Lubię.
Bardzo lubię. Myślałam, że porzuciłaś golfy.
Moja szafa jest pełna golfów, tak jak lubiłam, jak miałam 13 lat, teraz lubię, jak mam 41. Golfy to... I to mi się wydaje taki europejski styl i look, także zawsze dziewczyny, a ty z tymi golfami, ja bardzo lubię golfy.
Dobrze, to Moniko, mówiłaś wcześniej, że jeżeli coś tam z twarzą się będzie działo, co będzie związane z wiekiem, z grawitacją, to nie ma problemu, sobie to poprawisz. A jaki masz stosunek do medycyny estetycznej, chciałam zapytać?
Wszystko jest dla ludzi. Co, jak komuś się coś podoba, to absolutnie. No tak jak mówię, ja wychodzę z założenia, że to było wszystko wymyślone czy wynalezione, żebyśmy tego używali. I ja tylko chciałam podkreślać, czy naprawiać, czy zatrzymywać czas odrobinę, a nie z siebie robić karykaturę. Także, ale aczkolwiek znałam też dziewczyny, które jak robiliśmy zawody, stwierdziły, że skoro one płacą za biust, to ten biust lepiej, żeby wyglądał, żeby jest zrobiony. No i dobra, no to ich prawo, niech sobie tam wyglądają, tak. To ich wybór. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, a tylko żeby sobie znaleźć jakiegoś dobrego lekarza czy pielęgniarkę, żeby to nie było, żeby nie nabawić jakichś problemów później.
Wiesz, ja mam wrażenie, tak jak powiedziałaś tutaj o przykładzie tych dziewczyn, które startowały w zawodach, że to jest takie, no trochę amerykańskie, że czasami... To widać, to tak się mówi, że ktoś jest overdone, tak? Żeby pokazać, że no ja to robię, bo mam kasę, stać mi, ja to robię. Niech wszyscy widzą, że ja po prostu mogę sobie na to pozwolić. I no jak już inwestuję tyle kasy, no to niech to będzie widać.
No to prawda. I to dziewczyny na przykład robią sobie te operacje tych odsysań tłuszczu i tego wsadzenia tego tłuszczu w tę pupę. Ale to chyba mi się wydaje takie moje europejskie podejście do tego podchodzi. Właśnie takie bardziej subtelne, takie bardziej bostońskie może też, że trochę to wulgarnie czasami wygląda właśnie, jak ktoś jest taki overdone, taki właśnie napompowany, nie wiem, czy tam usta, czy właśnie tyłek, czy ten biusty, takie karykatury. Tak, no to wygląda się potem jak karykatura człowieka. Ale tak mówię, jeśli komuś się to podoba, no to spoko. To tak jak nie lubię tatuaży i nie mam żadnych, aczkolwiek jeśli ktoś chce mieć, no to niech sobie robi.
Słuchaj, Moniko, ja cię postrzegam jako osobę bardzo zdyscyplinowaną. To jest nasza druga rozmowa w podcaście, ale to nie jest nasza druga rozmowa tak w ogóle, bo jeszcze rozmawiałyśmy ze sobą między tymi nagraniami i ty jesteś, tutaj ja ciebie tak widzę, bardzo zdyscyplinowana i taka skupiona na celu. Powiedz, jak ty to robisz?
No już taka się urodziłam.
Nie wiem,
czy to się tak da załatwić. Mi się wydaje, że to jest trochę taki charakter i ludzie, którzy tam pracują, też zazwyczaj tacy są właśnie skupieni na celu, nie mają problemu, żeby się pytać o pomoc, żeby właśnie zatrudniać kogoś, żeby się dostać do tego celu szybciej czy łatwiej. Nie łatwiej jakoś tam krętacko, tylko łatwiej po prostu z jakimś planem, aniżeli szukając drogi samemu. Chyba to wychodzi z założenia takiego, że z jednego celu na następny i na następny i na następny uświadomiłam sobie, że naprawdę w życiu wszystko jest dostępne dla ludzi. No, czy to emigracja, czy posiadanie swojego biznesu, czy no, różne rzeczy. I tak jak kiedyś myślałam, przecież ja studiowałam w Polsce, chciałam studiować, zaczęłam polonistykę i tego nigdy nie zrobiłam, dziennikarstwo. I ja chciałam tutaj to robić w Ameryce, ale moje podejście było takie, że mam akcent, to nigdy tego nie będę robić. Bo nie będzie, że mam akcent, więc to nie jest taki fajny akcent, więc w telewizji w Ameryce nie będę. I to ja miałam kiedyś takie podejście, ale jak mi się to zmieniło, jak zaczęłam osiągać kolejne cele i kulturystyka w tym mi pomogła bardzo, oczywiście wyjazd do Ameryki też, że wszystko jest możliwe, jeśli się człowiek skupi i będzie zdyscyplinowany i do siebie tylko i wyłącznie przywiązywał uwagę. Dlatego, że wydaje mi się, że dzisiaj ludzie są bardzo rozproszeni, no i media socjalne bardzo w tym pomagają, w sensie takim, że a tutaj jedna koleżanka to robi, a tam influencer robi tamto, a jedni się hajtają, a inni mają dzieci, a ja nie mam, a ja tamto, a ja siamto. A ja wiedziałam, że od kiedy wyjechałam, mając 21 lat, moje życie nie będzie wyglądało tak, jakby wyglądało w Polsce, ale też nie będzie wyglądało tak, jakby była Amerykanką, jakbym była tutaj urodzona, nie miałam papierów, nie miałam pieniędzy, nie miałam języka, więc porównywanie się od razu założyłam z tego, że jest głupie i bezsensowne, dlatego że wybrałam taką drogę, że nie jestem ani tu, ani tam, i tylko do siebie samej się porównuję. I to też chyba wydaje mi się, że trochę takie jest bardzo strategia dobra i zawsze to polecam moim klientom, czy w takim tym life coaching, czy w fitnessie. Skup się na sobie, nie oglądaj się na prawo i na lewo, bo to tylko cię to zwalnia. Zazwyczaj to cię nie motywuje, tylko cię to zwalnia, bo się rozglądasz i zamiast używać tej energii, tego skupienia na siebie i na swoje cele, to patrzysz w kółko i marnujesz czas. Także nie wiem, gdzie tu kiedyś przeczytałam dawno temu, że self-discipline is the highest form of self-love, czyli że dyscyplina jest najwyższą formą, jak to się mówi,
self-love. Miłości do samego siebie, tak?
No, to tak brzmi trochę głupio po polsku, miłości do samego siebie, no ale takiego respektu do samego siebie, takiego szanowania siebie samego. No bo tak jest prawda, jak człowiek jest zdyscyplinowany, to ma czas na przyjemności, i na naukę, i na kontakty z ludźmi, no i też na pracę. I to tak jak gdyby, no nie wiem, ja bardzo lubię takich ludzi, którzy są tacy skupieni na sobie, zdyscyplinowani i lubię im pomagać jak tylko mogę, jeśli chodzi o moją pracę, dlatego że no nie ma zazdrości, nie ma zawiści, nie ma oceniania się, nie ma żadnego takich negatywnych vibes, że tak powiem. Wszyscy są tacy skupieni na sobie, ale też kibicują sobie nawzajem.
No ale ty chyba nie powiesz, że się taka urodziłaś, też doszłaś chyba do tego momentu, no bo po drodze też były jakieś tam błędy, jakieś niepowodzenia, bo no, rozmawiamy drugi raz i w tym pierwszym naszym wspólnym odcinku opowiedziałaś, jaka była twoja droga. No i też nie, ona nie była usłana różami od samego początku, nie było samych sukcesów od samego początku, tylko to była gdzieś tam droga, więc tak rozumiem, że w pewnym momencie wyszło takie, nie chcę powiedzieć przebudzenie, ale taka większa świadomość tego, że jak chcesz coś osiągnąć, to musisz się właśnie skupić na tym celu i skupić na sobie.
Ja uważam, że pomyłki czy jakieś takie, tak po angielsku zawsze mówię, że failure doesn't exist, że nie ma takich porażek czy takich definitywnych, dopóki się nie spróbuje, nie przestanie próbować. I z każdej porażki, czy z każdego błędu można się czegoś nauczyć i wtedy to nie jest błąd, tylko to jest lekcja. Więc ja bym mogła opowiedzieć taką moją wersję życia, czy amerykańskiego życia, gdzie jak ktoś by tego odsłuchał, to by myślał sobie, ale biedna ta dziewczyna. No same nieszczęśliwe rzeczy się spotykały na jej drodze. Rodzina operska taka była, a potem tamto, a papiery, a w Polsce nie była przez tyle lat, bo tutaj się musiała męczyć. Tu wykorzystana, tam prawie na ulicy była, bo nie miała gdzie mieszkać, a kasy nie miała i tamto.
Mogłam no trochę powiedziałaś o tych rzeczach w pierwszym odcinku.
Ale ja do tego tak podchodzę, że mówię, to wszystko były lekcje, to wszystko było do nauczenia się i przeszłam różne takie te trudne rzeczy na początku, więc teraz to wszystko jest pikuś. Teraz to tam nie ma żadnego problemu. Po angielsku mówię, dogadać się dogadam, mogę latać do Polski i zobaczyć rodziców i rodzinę. Mam obywatelstwo, więc nie mam problemu żadnym, że nie wiem, tutaj wykopią stąd, to taka obawa jest zawsze imigrantów, że ach, te papiery, więc jak się ma obywatelstwo, to już jest spokój. Także teraz te rzeczy, to ja czasami patrzę do tyłu, właśnie przywiozłam z Polski z ostatniej mojej wycieczki 2 tygodnie temu zdjęcie swoje na początku samego mojego pobytu operskiego tutaj z Bostonu, takie stałam nad rzeką Charles River i taka trochę przerażona, taka 21-latka, taka przerażona i mam to zdjęcie na biurku razem z moim zdjęciem takim z baburówka z mojej małej wsi, jak byłam, nie wiem, może miałam rok. Więc ta roczna Monika i ta 21-letnia Monika, żeby sobie przypomnieć, kurczę, tutaj była droga jedna, tutaj była droga druga i teraz to już jest wszystko.
Tam obok lustro powinno stać, żebyś widziała siebie, jak wiesz, teraz wyglądasz.
No nie, mam na biurku, żeby na siebie patrzeć, że właśnie taka byłam zahukana, nie wiedziałam co, jak, czemu i dlaczego i odważna byłam, żeby się zdecydować na te wszystkie rzeczy, więc teraz to jestem bogata w tą wiadomości, w tą no, taką mądrość życiową. No i bardzo lubię się tym dzielić z ludźmi, jak gdyby kibicować ludziom, którzy nie mają tego jeszcze, bo mnie się wydaje, że to każdym jest, tylko nie każdy ma takie środowisko, czy takich ludzi wokół siebie, którzy by to z niego wyciągnęli.
To chciałabym cię zapytać tak na koniec, Moniko. Mhm. Z czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu?
Wydaje mi się, że z tego, że nieco może zabrzmieć tak śmiesznie, ale ja pochodzę z takiej rodziny dosyć, że tak powiem, ułożonej, dobrze usytuowanej i ja wiedziałam, że zostając w Polsce, moje życie byłoby o wiele łatwiejsze niż tutaj na początku było w Ameryce. I ja świadomie to wybrałam, wiedząc, no na początku nie za bardzo na co się decyduję, ale później jak już tutaj byłam w Ameryce, to wiedząc i na co się zapisałam. I moje życie, takie jak jest teraz, to jest kompletnie wymyślone, wykreowane i wypracowane przez siebie samą. Nikt mi w tym nie pomógł, nie miałam, nie wiem, rodzice mi kompletnie odcięli finansowo, jak się wyprowadziłam i bardzo jestem za to im wdzięczna, dlatego że teraz patrzę na to z perspektywy czasu i nie byłabym tą osobą, którą jestem, gdybym została raz w domu z nimi, a dwa, gdybym po prostu, nie wiem, pomagali mi na prawo i lewo. To, że to, co mam teraz, czy kim jestem, to wszystko było wypracowane i po prostu spowodowało, że jestem kim jestem. Czy to zawody kulturystyczne, czy praca, czy właśnie emigracja. I ja bardzo podchodzę do tego tak, nie tak, nie wiem, nie jak Tony Robbins na scenie krzycząc, czy nie jakiś tam bohater romantyczny heroicznie, tylko tak bardzo pragmatycznie, że tak sobie wybrałam, tak sobie pracowałam i teraz mogę używać tej wiadomości życiowych, tej wiedzy życiowej, żeby pomóc innym ludziom, którzy są na tej drodze, żeby sobie to wypracowali, bo to jest bardzo do mnie duża satysfakcja, że mogę używać tego, żeby pomóc tym ludziom, którzy jeszcze tam nie są, czy nie mają kogoś, kto by im mógł pomóc. I bardzo, bardzo się cieszę, jak widzę ludzi, Amerykanów, Polaków, ludzi z całego świata, którzy ze mną pracują, którzy po prostu rozpinają skrzydła i nabierają pewności siebie, czy przez fitness, czy przez life coaching, bo to naprawdę jest, no pieniądze tego nie dadzą nikomu, chociaż pieniądze są świetne, bo mogę sobie latać do Polski i nie ma problemu, natomiast taka satysfakcja z pomagania ludziom, którzy mają ten potencjał w sobie, ale go nie widzą i jak się im pokaże, czy jak się takich popchnie trochę, to jak zaczynają widzieć i tak jakby te skrzydła rozpinają dalej i dalej i potem jak gdyby oni wpływają na te swoje środowisko, na te swoje firmy, na te swoje biznesy, na tych ludzi, którzy mają wokół siebie i to jest taka fala takiej pozytywnej energii, no bardzo to lubię.
Monika Amazur była gościnią podcastu Ameryka i ja bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I przy okazji chciałam powiedzieć, że Monika wystąpiła w 209 odcinku podcastu Ameryka i ja, także zachęcam do odsłuchania i tam również mówimy o tym, skąd wzięło się to Monika Amazur.